7-1 FM.
Kasiu, spakowałeś wszystko?
No tak. Mam środki przeciwbólowe, mam rękawiczki, mam skarpetki ciepłe.
Dobrze, dobrze to wszystko wziąłeś, ale najważniejsze, czy masz mapę i kompas?
No chyba mam, ale moment. No chyba mam.
9:06. To czas na audycję Reflektor w Akademickim Radiu Campus. Dzisiaj są z wami
Marta Jasińska,
Ola Zapałowska za konsoletą, co nie jest chyba żadną niespodzianką, jak zwykle niestrudzony Paweł Czyżniewski. Jest też z nami nasz wyjątkowy gość. Witamy, Piotrek Kuraś.
Ja witam, na imię Piotr. Jestem osobą uzależnioną i zgodziłem się opowiedzieć dzisiaj o sobie, o tym, jak wygląda to życie.
Dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o uzależnieniach.
O pułapkach, które się z tym wiążą. Tak naprawdę, kogo to może dotyczyć, jakie są rodzaje uzależnień. I o wszystkim z tym związanym. Myślę, że Piotrek jest tutaj dla nas nieocenioną pomocą, najlepszym gościem z możliwych, więc myślę, że naprawdę warto z nami zostać, warto słuchać Reflektora dzisiaj, jak i zawsze. Myślę, że teraz czas na Ewangelię.
Jak najbardziej. Komentarz do Ewangelii wygłosi dla nas jak zawsze ksiądz Przemysław Ćwiek.
Kuszenie Jezusa na pustyni to nie jest teoretyczny dialog dwóch panów przy kawie. Jezus jest już na pustyni 40 dni. Jest nie tylko Bogiem, ale i w pełni człowiekiem. Odczuwa wszystkie możliwe trudy tego czasu. Głód, pragnienie, chęć powrotu do domu i zakończenia tej próby. I to właśnie wtedy, gdy po ludzku patrząc jest już wyczerpany, właśnie wtedy przychodzi pokusa ciemności. Szatan ze swoim złym podszeptem. Tak jest zawsze. Każdy z nas mógłby napisać własną historię kuszenia. Ono najmocniej uderza, gdy człowiek jest słaby, zmęczony, gdy pancerz modlitwy zostaje z różnych powodów rozszczelniony. Mówi się, że zły jest przebiegły i inteligentniejszy od nas. Może i tak, ale jego arsenał pokus jest zasadniczo ten sam. Zmienia się tylko kontekst, nasza historia, ale istota kuszenia pozostaje nienaruszona. Zaczął się właśnie Wielki Post. Warto zastanowić się, jak to jest ze mną, z moim życiem, w jego blaskach i cieniach. Może rzeczywiście pojawia się jakaś powtarzalność pokus i związanych z nimi upadków. Wielki Post to nie tylko czas refleksji, ale też bardzo konkretnych kroków, żeby wzmocnić pancerz wiary. Ze złym nie można pertraktować. Z nim trzeba po prostu walczyć.
Usłyszeliśmy, że dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam sytuację kuszenia Pana Jezusa na pustyni. Ja się za każdym razem zadziwiam nad tym, że Ewangelia po prostu idealnie wpasowuje się w temat, który mamy podczas praktycznie każdej audycji. Tak samo dzisiaj Ewangelia mówi o kuszeniu, czyli o różnych próbach, których doświadczamy w naszym życiu. I taki jest dzisiejszy temat, prawda?
No właśnie, myślę, że Piotrek najlepiej może nam powiedzieć, że chyba nieraz byłeś kuszony i nieraz każdy z nas tak naprawdę poddaje się takiej próbie, prawda?
Myślę, że tak. Wiara pomaga nam w tym wszystkim. No i ona też działa tak, że czasem na naszej drodze spotykamy ludzi, bądź trafiają się nam rzeczy, które nie są do końca takie oczywiste, a pomagają, więc...
Więc na pewno nie jesteśmy w tym sami. Jak już powiedziałeś o drodze, to warto nawiązać do, myślę, czegoś, co zaskoczyło naszych słuchaczy. Mianowicie na początku naszej audycji mogliście usłyszeć scenkę, która wprowadza nas w przygody Piotrka i Kasi.
Tak, oni będą naszymi bohaterami podczas podróży. Można powiedzieć, że podczas podróży, którą chcemy razem z wami dzisiaj rozpocząć.
W podróży wielkopostnej, w podróży rekolekcyjnej. Mamy nadzieję, że tak jak Piotrek i Kasia, już jesteście gotowi, spakowani do tej podróży, a posłuchamy, co tam się dalej u nich dzieje.
W końcu jesteśmy. Już myślałam, że ten pociąg nigdy nie dojedzie. Za chwilę będziemy wyruszać. Jesteś gotowy?
Oczywiście, że jestem gotowy. Szybko zakładamy plecaki, zakładamy buty i ruszamy w drogę. Ale ja sobie zrobiłem taki plan. Jak będziemy szli takim szybkim, żwawym tempem, to już za kilka dni dotrzemy do celu.
Poczekaj, poczekaj. Chyba zapominasz, że musimy też pamiętać o tym, żeby zwrócić uwagę na to, co przeżyjemy, co zobaczymy. To nie chodzi tylko o to, żeby dotrzeć na szczyt. Myślę, że może nas czekać po drodze bardzo wiele przygód.
Dróg jest wiele, a wy teraz posłuchacie Way to My Heart zespołu The Sugars. Za 4 minuty zwiastuny kulturalne i Kamila Ausztol. Za 6 minut w pół do 10 słuchacie audycji Reflektor w Akademickim Radiu Campus. Dziś porozmawiamy o temacie trudnym, ale bardzo ważnym i myślę, że nie ma się co bać go poruszać, bo jest to konieczne. Mianowicie porozmawiamy o uzależnieniach, o tym, co może nam się wydawać dalekie, że jak to przecież mnie to nie dotyczy, gdzie ja w ogóle uzależniony, ale niestety rzeczywistość jest trochę inna.
Każdy jest na to też narażony, nie? W pewnym sensie.
Z pewnością. No i uzależnień może być mnóstwo. Możesz być uzależniona na przykład, nie wiem, od chodzenia po sklepach. Jestem na przykład uzależniona od kupowania lakierów do paznokci. Ale są też bardziej szkodliwe uzależnienia. No, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jakiś taki brak wewnętrznej wolności związany nawet z głupim kupowaniem lakierów do paznokci jest czymś złym. Mamy dzisiaj u nas w studiu gościa, który myślę, że nikt lepiej niż on nie umiałby nam poopowiadać o swoich doświadczeniach. Jest z nami Piotrek Kuraś.
Witaj. Jeszcze raz witamy Piotrka.
Witam.
I oddajemy głos Piotrkowi po prostu, bo on chce
myślę,
nam
że my tutaj nie mamy nic do powiedzenia.
Nie byłbym taki pewien, ale okej. Okay. Słuchajcie, na samym początku chciałbym poprosić o jedną rzecz. Będzie to takie wprowadzenie. Chciałbym, żebyście zamknęli oczy i wyobrazili sobie, iż życie w szpitalu. Właściwie umieracie ostatnie momenty. Wcześniej to życie to takie pasmo bólu i takiej rozpaczy. Zjawia się lekarz i mówi, że jest szansa na to, żeby żyć. Trzeba się tylko zgodzić na to, żeby amputować ręce i nogi. I tak czuje się osoba uzależniona, która chce żyć dalej, która dowiaduje się, iż jest to możliwe, tylko nigdy już więcej nie może, nie wiem, napić się bądź wziąć narkotyku. Tak to wygląda. I nie jest to przenośnia, ponieważ coś takiego sam przeżyłem. Chcę wam powiedzieć, iż na dzień dzisiejszy jestem czysty od 7 lat. Wcześniej przez kilkanaście lat swojego życia piłem alkohol i brałem narkotyki. Jak trafiłem na któryś tam detoks w swoim życiu, to lekarz wpisał mi diagnozę F19, czyli uzależnienie od wszystkiego. Mam na myśli substancje, które zmieniają świadomość. Moje uzależnienie jest uzależnieniem krzyżowym. I pamiętam, w pewnym okresie swojego życia próbowałem sobie to jakoś rozgraniczyć i wydawało mi się, zrobiłem sobie w ogóle taki bilans, co straciłem przez picie alkoholu, a co straciłem przez branie narkotyków. No i wpadłem na pomysł, że nie będę brał narkotyków, będę pił alkohol, bo na niego jest większe przyzwolenie społeczne. No i że miałem mniejsze straty. Chwilę później, kilka miesięcy później, leżąc w szpitalu psychiatrycznym w pasach po derilium, zastanawiałem się, co jest gorsze, derilium alkoholowe czy zejście po heroinie. I straszne to były myśli. Myślałem, że umrę wtedy i jednego byłem pewien, że ani jednego, ani drugiego po raz kolejny nie chciałbym doświadczać. Pamiętam, iż po tym bolesnym poranku minęło jeszcze kilka lat, zanim tak na dobrą sprawę chyba tego swojego dna dosiągnąłem i zacząłem się zmieniać. Ja chcę wam powiedzieć też, że na tamtą chwilę to w ogóle jak sobie pomyślałem, że jak to tak, życie na trzeźwo? Co to za życie? To nie jest życie. Myliłem się wtedy. Bardzo się cieszę w tym momencie. Nie wiem, na chwilę obecną moje życie jest pełne pasji. nie wiem, skończyłem szkołę, realizuję się, mam super przyjaciół, uwielbiam poranki i no i nie wiem, nigdy nie wyobrażałem sobie, iż mogłoby być tak fajnie. I generalnie jak słyszę, iż ktoś krzyczy, że życie jest piękne, to również tak myślę. Nie wiem, chciałbym powiedzieć, jak to się zaczęło.
Wiesz co, powiem tak. To było strasznie mocne świadectwo, jest mi ciężko się w ogóle z tego otrząsnąć, natomiast cieszę się, że było chociaż jakieś takie pozytywne zakończenie na koniec. Myślę, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, którymi się możesz z nami podzielić. Niestety czas na antenie jest nieubłagany. Już tutaj czeka Krzysiek Abramiuk z gotowymi, najświeższymi wiadomościami. Myślę, że warto żyć w przeszłości, znaczy pamiętać o przeszłości, ale też jednak żyć tym, co się dzieje teraz. Więc my jeszcze do rozmowy z Piotrkiem wrócimy. Teraz, tak jak już mówiłam, wiadomości w Radiu Campus.
Witamy ponownie, audycja Reflektor. Wracamy do naszego tematu. Piotrku, przed przerwą powiedziałeś nam o tym, że kochasz życie, że jak ktoś mówi, że życie jest piękne, to ty w pełni się z tym teraz zgadzasz. Ale zacząłeś nam już ten wątek swojej przeszłości. Jak to wszystko się zaczęło?
Ja właśnie teraz taka chwila zadumy. Też sobie pomyślałem, co powiedzieć, że w tych kilka minut, nie wiem, pojawiło się to moje życie, jakieś tam refleksje. Też chciałbym powiedzieć o terapii, więc może tak w kilku słowach. Nie wiem, alkohol i narkotyki to chyba była taka ciekawość też. I to też chyba miał być taki dodatek do życia. Paradoksalnie tak się dzieje, że z tego dodatku do życia później stają się one tak jakby istotą. I co całe życie wokół nich się kręci. Ja chciałem powiedzieć, że na samym początku, nie wiem, piłem alkohol i u mnie to poszło tak standardowo, czyli piłem alkohol, paliłem trawę, później zacząłem eksperymentować z twardymi narkotykami, czyli z amfetaminą i z heroiną. Później zacząłem te narkotyki brać dożylnie. Później przez kilka lat moje życie było takim piekłem, które sam sobie zgotowałem. Nie wiem, ja jak opowiadam o tym, bo też tutaj w Warszawie już miałem takie spotkania z młodzieżą gimnazjalną, jak również z przyszłymi lekarzami, to też u mnie ta opowieść troszeczkę tak jakby ewoluuje. Patrzę na to przez pryzmat czasu. Ja chcę powiedzieć, że teraz, na chwilę obecną, jak tak myślę sobie, skąd te narkotyki, to na pewno wzięły się z tego, że nie do końca siebie akceptowałem. Też wzięły się stąd, iż, nie wiem, byłem samotny. Rodzina jest bardzo ważną rzeczą i generalnie ja nie pochodzę z pełnej rodziny, ponieważ moja mama umarła przy porodzie siostry, więc znalazłem sobie grupę chłopaków, z którymi razem eksperymentowaliśmy. Nie wiem, narkotyki i alkohol na początku coś dawały, kusiły i tak gdzieś mamiły. I nie wiem, ludzie biorą narkotyki i te przyczyny są różne. Niektórzy biorą, bo jest im źle. Niektórzy biorą, bo coś chcą zmienić, tak? Bo przeżywają bunt młodzieńczy. Niektórzy biorą z ciekawości. Finał jest jeden, jest nim uzależnienie. Ja chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Też nie wszyscy się uzależniają, ale trudno jest określić na samym początku, czy ty się uzależnisz, czy ja się uzależnię. I oprócz tego, ja chcę wam powiedzieć, że teraz w ogóle trzeźwość to takie życie w prawdzie. A narkotyki to też taki egoizm trochę i egocentryzm. I to jest też coś takiego, że mi się cały czas wydawało się, że się nie uzależnię, że jestem inny, bo każdy z nas jest niby troszeczkę inny, ale w tym wszystkim jesteśmy podobni. A jeżeli chodzi o uzależnienia, to one są takie demokratyczne. Słuchajcie, ja teraz po kilku latach, znaczy od kilku lat generalnie byłem w terapii, tak? Teraz kończę tak jakby ostatnie stadium i też narodził się pomysł, by samemu zostać terapeutą. Ja chcę wam powiedzieć, że narkotyki nie wybierają. Ja jestem góralem w ogóle, pochodzę z Podhala, z takiej małej miejscowości. Słuchajcie, na swojej terapii spotkałem różnych ludzi. Od kierowców autobusów po podsekretarza stanu czy pana, który gra na giełdzie. Więc uzależnienie w tym przypadku jest taką demokratyczną chorobą.
No właśnie, myślę, że wiele osób próbuje, eksperymentuje, bo uważa, że jego to nie dotyczy, on nie jest zagrożony. No ale w pewnym momencie myślę, że są nawet osoby, które nas słuchają, które właśnie wychodziły z takiego założenia, a nagle zorientowały się, że no chyba to poszło trochę za daleko. No i powiedz, myślę, że możesz najlepiej doradzić z własnego doświadczenia, co wtedy zrobić, co u ciebie spowodowało tę zmianę, co ci otworzyło oczy. Znaczy powiem tak, bo to, że otworzy ci coś oczy i wiesz, że jesteś uzależniony, to jeszcze jest tak naprawdę połowa tej drogi, a później, żeby zdecydować się, żeby jednak obciąć te ręce i nogi, to jest kolejna sprawa.
Znaczy, ja chciałbym wam powiedzieć, bo tak, w swoim życiu byłem na kilku terapiach. Praca z osobami uzależnionymi jest trochę taką systemową pracą, ale to działa. To działa generalnie też wyleczalność, a właściwie zaleczalność, bo to jest choroba do końca życia, tak? Jest około 10%. I ja chcę wam powiedzieć, iż byłem w takich terapiach w szpitalu psychiatrycznym, byłem w takiej terapii monarowskiej, gdzie golili nam głowy, biegaliśmy po 25 km i kopaliśmy doły 2 na 2 metry. Nie wiem, ja chyba tam...
Podziałało?
Na chwilę. Ja chyba tam nawet bardziej dostałem w kość niż w wojsku, do którego też de facto zgłosiłem się na ochotnika, żeby zmienić swoje życie, żeby nie brać. I chcę wam powiedzieć, iż ostatnia terapia otworzyła mi oczy, to była terapia w systemie Minnesota, terapia strategiczno-strukturalna. Tą terapię zaszczepił na polski gród profesor May Bruda i ona mówi o trzech mechanizmach, które tak jakby osoby uzależnione, które tworzą strukturę choroby. Pierwszy mechanizm to jest mechanizm nałogowego kontrolowania uczuć. Tam chodzi o to, iż po prostu używkami kontrolujemy sobie te uczucia. Jak jest nam źle, ja tak bardzo prosto chciałbym o tym wspomnieć, no to bierzemy, jest nam dobrze. Drugi mechanizm to jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Tutaj działają różnego rodzaju rzeczy, takie jak racjonalizacja, minimalizowanie, obwinianie. I trzeci mechanizm to jest mechanizm dezintegracji ja, czyli w momencie, jak jesteśmy pod wpływem, to wydaje nam się, że jesteśmy wszechmocni, a w momencie, kiedy no, mamy doła, kiedy nie ma substancji, wydaje się nam, że jesteśmy beznadziejni. I to wszystko działa u ludzi, niezależnie od tego, z jakiej warstwy społecznej pochodzą i niezależnie od tego, czym się zajmują. Ja chcę wam powiedzieć, iż nie, każdy ma swoje dno. Każdy ma swoje dno i dla jednej osoby tym dnem jest dworzec centralny, a dla drugiej osoby tym dnem jest to, że dziecko zaczyna płakać. I wydaje mi się, że no niestety taka jest tragiczna prawda, że każdy uzależniony musi tego swojego dna dotknąć. Ja chcę wam powiedzieć, że jak kilka lat temu skończyłem terapię, to pomyślałem sobie, że nie, to nie jest moja droga. Ostatnio tak jakby cały czas do tego dojrzewałem. Też rozmawiałem kiedyś z osobą, która pomagała mi pisać moją pierwszą pracę dyplomową i ona powiedziała, że fajne jest to, jeżeli osoba uzależniona przez jakiś czas zaczyna zajmować się czymś innym, nabiera dystansu i później ewentualnie wykorzystując to swoje doświadczenie chce pomagać innym ludziom. I u mnie chyba to się teraz zadziałało. Nie wiem, dużo jest tych rzeczy, dużo jest tych refleksji. Może zadajcie mi jakieś pytanie, bo też mam takie wrażenie, że będziemy kończyć, a...
Tak, my się troszeczkę zasłuchałyśmy w tym,
tak,
co mówisz.
To jest niesamowite.
Jest niesamowite, jest ciekawe, jest prawdziwe. I dla mnie przede wszystkim jest po prostu niesamowitą rzeczą to, że doświadczenie, z którym się w pewien sposób zmagasz, które gdzieś w tobie cały czas pracuje, że ty chcesz to doświadczenie wykorzystać, aby pomagać innym, którzy może przeżywają to, co ty kiedyś.
Czyli nie zamykasz się w sobie, nie idziesz na łatwiznę, żeby, bo jesteś no z pewnością w jakiś tam sposób no, poranione, doświadczyłeś więcej niż przeciętny człowiek i teoretycznie byłoby ci łatwiej, prawda, zamknąć się w domu. Okej, ja już swoje przeżyłam, teraz sobie żyję, jest mi dobrze, spokojnie, ale ty masz tę misję i właśnie idziesz do ludzi. To jest niesamowite. I właśnie powiedz nam jeszcze, co ci pomagało w tej terapii, ponieważ na pewno sama terapia to nic, no, czy przyjaciele, rodzina, coś innego, nie wiem, miłość.
Znaczy, ja chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Kiedyś miałem taki moment w swoim życiu, kiedy szedłem na cmentarz i nad grobem swojej mamy płakałem i prosiłem, żeby mi pomogła, żeby mi Bóg pomógł, żebym nie brał, po czym wychodziłem z cmentarza i jechałem po kolejną działkę. Teraz wiem, że Pan Bóg postawił na mojej drodze inny sposób i chcę wam powiedzieć, iż terapia na samym początku wygląda tak, iż w tych pierwszych momentach skupiamy się na tym, co robić, by nie pić, nie brać, nie używać, a później generalnie z biegiem czasu idzie to w kierunku, co robić, żeby żyło się mi lepiej. Człowiek się rozwija i ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Często osoby próbują pomóc osobom uzależnionym, a czasem brak pomocy jest też dużą pomocą, ponieważ jeżeli bardzo, na przykład rodzina najczęściej, nie wiem, matki, które są przekochane, próbują pomóc, jeżeli osoba uzależniona nie jest gotowa, a dużo próbujemy tej osobie pomóc, to tworzymy jej tak zwany komfort brania, picia i tak dalej, więc trzeba dojrzeć do tego. Nie wiem, na samym końcu chciałbym powiedzieć jeszcze to, iż fajnie, że w naszym kraju to wszystko się zmienia i na przykład nawet w zwykłych serialach telewizyjnych są grupy, kiedy tam ktoś wychodzi na mityngu, mówi tam, jestem Piotrek, jestem uzależniony, jestem Krzysiek, jestem narkomanem, więc dużo dają te wspólnoty abstynenckie, czyli anonimowi alkoholicy, anonimowi narkomani. I przede wszystkim nie bójcie się chodzić do specjalistów, ja polecam specjalistów, tyle.
Czyli po prostu to jest tak silna, tak silne zło, że no nie możemy być z tym sami i pamiętajmy właśnie, że Bóg nas nie zostawia samym, tylko trzeba po prostu wyciągnąć rękę.
Zawsze jakąś drogę przed nami otwiera, tylko no, trzeba ją znaleźć.
Znaleźć. I myślę, że to się dobrze wiąże z tym, co nas za chwilę czeka, mianowicie z początkiem rekolekcji, gdzie też Bóg do nas wyciąga rękę, gdzie mamy osobę, która nam pomaga, czyli ojca Norberta Kuczko, który będzie dla nas głosił te rekolekcje. No i kolejny raz Bóg nas zaskakuje, tak, bo wszystko się zgadza.
Powiedzieć.
Po trutach do celu. Czy tak mógłbyś spuentować swoje życie po trutach do celu?
Oczywiście. Życie jest piękne, dzisiaj jest piękny dzień.
Piękne słońce. I myślę, że i wy wyruszcie z nami w tą podróż po trudach do celu, bo myślę, że bez trudów to cel jest mniej wartościowy.
A odcinek pierwszy to zostaw i idź do przodu.
To było Kasabian i Rewired, a my przypominamy, że 9:50 to czas na pierwszy odcinek naszych rekolekcji wielkopostnych po trudach do celu, które głosi ojciec Norbert Kuczko. Czyli zachęcamy was, żebyście po prostu zostawili i ruszyli z nami.
Akademicki Radio Campus. Campus 97.1 FM. Po trudach do celu. Ojciec Norbert Kuczko.
Żyjemy w takich czasach, w których jest nam wygodniej i w sumie nie ma w tym nic złego. No bo przecież zakupy mogę zrobić przez internet, bilety mogę zamówić online. Wszelkie usługi mogę ich się spodziewać w trybie ekspresowym i to jest wygodne i niekoniecznie złe. Natomiast dało mi do myślenia, kiedy jeden z moich znajomych powiedział mi, kiedy rozmawialiśmy o jakichś planach, wyprawach, on mówi, no ale po co ja będę jechał w góry? Będę widział więcej, wyraźniej, obejrzę sobie to w HD. Nie zmęczę się, nie spocę się, a efekt będę miał podobny. I myślałem o tym chwilę i pomyślałem, no tak, jest coś, co jest chęcią wygody, ale może mnie to pozbawić czegoś w życiu niezwykle ważnego, czyli uczestnictwa, spotkania. A myślę, warto zwrócić uwagę na to, że bez tego człowieczeństwo obumiera. W życiu wiary może być bardzo podobnie. Możesz być zdystansowanym obserwatorem, kimś, kto patrzy, obserwuje, przygląda się, ocenia, ma roszczenia wobec Boga, Kościoła, ale patrzy. To nie karmi, to nie ożywia. Bo druga opcja, przed którą stajemy, to jest wyruszyć. Ruszyć w drogę. I myślę, że każdy, kto kiedykolwiek ruszył w drogę, wie i widzi, jak to jest, potrafi być fascynujące. Dlatego, że kiedy decyduję się ruszyć w drogę, to decyduję się na to, że ruszam najczęściej, choćbym zaplanował wiele, to zawsze w jakieś nieznane. To jest ryzyko, że zostanę zaskoczony. W wierze to niezwykle ważne, taka otwartość, dlatego, że jeden z ulubionych sposobów Pana Boga, który ja rozpoznaję, Jego przychodzenia, to jest zaskoczenie. Bóg lubi zaskakiwać. A szczególnie lubi zaskakiwać tych, którzy decydują się ruszać w drogę. I mam takie doświadczenie, że ile razy wyruszyłem w jakąś wędrówkę, drogę, podróż, to zazwyczaj nie wracałem, nie wracam już taki sam. Bo dużo bogatszy. O doświadczenia, o spotkania, co ogromnie ważne, dużo bogatszy o doświadczenie własnych ograniczeń i słabości. I tego, że nie wszystko i nie zawsze ode mnie zależy. I kiedy myślę o odwadze wyruszania, to zawsze na myśl przychodzi mi Abraham. Można powiedzieć, w jego życiu, podobnie jak w naszym, dosyć często jest słaby moment na ruszanie w drogę. No co on miał powiedzieć? Stary, trochę rozczarowany życiem, wiele doświadczeń miał za sobą. I myślę, że my to znamy. Człowiek zawsze znajdzie wymówkę, żeby zadbać o swoją wygodę. Ale jednocześnie to jest człowiek wielkiego pragnienia i Bóg dobrze to wie. Bóg zna jego czuły punkt, a jego czuły punkt to jest potężne pragnienie. Pragnienie ojcostwa, pragnienie tego, żeby jego życie było płodne, żeby ono coś przyniosło. Bardzo konkretnie życie. Ale skazany jest na to i tego nie rozumie, i tego nie pojmuje, że nie może być ojcem. I dokładnie w to pragnienie wchodzi Bóg. Bo Bóg szuka twojego najgłębszego pragnienia. Bóg chce, żebyś ty odkrył, czy odkryła swoje najgłębsze pragnienie, jakie niesiesz w sercu, i pragnie On dotknąć tego pragnienia. Ale od czego zaczyna Bóg, kiedy spotyka Abrahama? Wcale nie od realizacji tego pragnienia. Bo mówi do niego: zostaw. To są pierwsze słowa, które Bóg kieruje do Abrahama. Mówi do niego: zostaw. Zostaw to, co znasz, zostaw to, co oswojone już w twoim życiu, to, w czym czujesz się bezpiecznie, i niekoniecznie dlatego, że to jest złe, ale dlatego, że taki Bóg ma zwyczaj. Bo chce dać więcej, niż się spodziewasz. Chce dać ci więcej, niż sobie wyobrażasz, że stać cię. I to jest pierwsza rzecz. Następnie Bóg mówi do Abrahama: idź. No i to już w ogóle ryzykowna sprawa. Dlatego, że mówi: idź do kraju, który ci wskażę. No dobrze jest mieć mapę. To mógł powiedzieć Abraham: mapę poproszę, wtedy pójdę. Bo to mało wygodne ruszać w ciemno, mając brak kontroli. Ale Bóg mówi niezwykle ważną rzecz. Idź do kraju, który ci wskażę. Czyli to zakłada, Bóg zapewnia go jednocześnie: skoro ci wskażę, to znaczy, że ja jestem przy tobie. Bo jeżeli jestem przy tobie, to wtedy ci pokażę, dokąd idziesz. I na końcu Bóg daje obietnicę. Taką obietnicę, która na pewno męskie serce poruszyła, bo dał mu obietnicę ziemi, sławy, upragnionego potomstwa. Ale co najpiękniejsze, na końcu Bóg powiedział: i staniesz się błogosławieństwem. Staniesz się szczęściem dla tych, którzy będą cię spotykali. Dlaczego? Dlatego, że mi zaufałeś. Dlatego, że zaufałeś mojej obietnicy. I w drodze wiara Abrahama nieraz była wystawiana na próbę. Ale na koniec przekonał się o tym, że Bóg jest Bogiem wiernym obietnicom. I to jest zaproszenie także dla ciebie. Jeżeli chcesz przekonać się, że Bóg jest Bogiem obietnicy, to porzuć wygodę. To usłysz te słowa, które Bóg mówi do Abrahama. Mówi je również do mnie, mówi do ciebie. Zostaw. Idź do kraju, który ci wskaże, a staniesz się błogosławieństwem dla tych wszystkich, którzy spotykać cię będą.
Po trudach do celu. Ojciec Norbert Kuczko. Rekolekcji wysłuchasz także na internetowych stronach Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Solideo.
jesteś silniejszy niż ci się wydaje, jesteś mocniejszy od swoich słabości.
Idealne, po prostu idealne.
To nam śpiewało Wawa Muffin w piosence Nie pękaj, a my już się musimy powoli z wami żegnać. Reflektor, dzisiejszy reflektor dobiega końca, ale oczywiście widzimy się za tydzień o 10:00, kolejna część rekolekcji, kolejny reflektor, kolejny temat, kolejni goście. Dzisiaj były z wami
Marta Jasińska,
Paweł Czyżniewski za konsoletą i Ola Zapałowska. Wybiła właśnie 10:00 na zegarach, więc czas na wiadomości jednym zdaniem, które przedstawi Krzysiek Abramiuk. A my się z wami już żegnamy.
Żegnamy i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Akademicki Radio Campus 97,1 FM.